Dzisiaj na zakończenie naszych rekolekcji chciałbym powiedzieć o rzeczy niezwykle istotnej, o modlitwie. Ale proszę nie oczekiwać ode mnie, że dam jakieś cudowne przepisy na narzędzie, przy pomocy którego osiągnę jedność z Panem Bogiem. Modlitwa powinna być indywidualna. Każdy ma inną. Co wcale nie znaczy, że pewne rzeczy nie są wspólne. Żeby przybliżyć, czym powinna być i jaka, i przywrócić pewne proporcje, które wydaje się, że w powszechnym mniemaniu zostały nieco zachwiane, przeczytam fragment z 10 rozdziału Ewangelii Świętego Marka o modlitwie właśnie. Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, wołają cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Spróbujmy pomyśleć o tej scenie. Bohaterem jest Bartymeusz, syn Tymeusza. Ślepy żebrak siedzący przy drodze do Jerycha. Nie wiadomo, Ewangelia nie notuje, jak to się stało, że jest niewidomy. Nie wiadomo, czy od dzieciństwa, w zasadzie od początku swojego życia był niewidomy, czy też stopniowo zacierały się kształty ukochanych rzeczy i ludzi, aż w końcu popadł w całkowitą ślepotę. Wiemy jedno, siedzi i żebrze. Zapewne usiłował zaradzić swojemu kalectwu. Pewnie wkładał w to dużo energii, ale niestety żaden lekarz, żaden kapłan, żaden z ludzi nie potrafił mu pomóc. Zgasły jego nadzieje, teraz jest żebrakiem. Ale sformułowanie, jakim się zwraca do Jezusa, świadczy o tym, że wiedział, kim on jest. Żebrak niewidomy ma dużo czasu i znakomity słuch, a więc pewnie słyszał różnego rodzaju wieści o nauczycielu, który pojawił się gdzieś w Galilei i w zasadzie przemierza Palestynę. Nawet może słyszał o tym, że niewidomemu od urodzenia przywrócił wzrok. Nowa nadzieja weszła do jego serca, no ale gdzie szukać nauczyciela z Nazaretu? I pewnie ten scenariusz przygotowywał, jeżeli nie miesiącami, to może latami, od momentu, kiedy usłyszał o Jezusie. Przemyślał sobie wszystko. I nagle wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie w tej chwili, kiedy Jezus przychodzi. Otoczony tłumem, ludzie dyskutują z Nim. Ten żebrak pyta, odróżnia, wie już z doświadczenia, że to nie jest ani karawana, ani jacyś przekupnie przechodzący, tylko gromada ludzi, która rozmawia z nauczycielem jakimś. Zupełnie inaczej się zachowuje. I pyta, kto to jest? I słyszy, że to Jezus z Nazaretu. Wszystkie myśli nagle są skupione w jednym momencie, jakby zestrzeliły się, żeby trafić w ten moment, kiedy Chrystus przechodzi obok, żeby ani nie za wcześnie krzyknąć, ani nie za późno. Jeżeli za wcześnie, może nie usłyszeć, jeżeli za późno, także. I całkowicie skupiony w momencie, który uznał za stosowny, za najlepszy, zaczyna krzyczeć: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wszyscy go uciszają, to też jest ciekawe, że rozmawiają z nauczycielem i jakiś żebrak nie będzie nam przeszkadzał. z tym, który niesie miłosierdzie i uleczenie, a z drugiej strony nie dostrzegają tego, który tego uleczenia potrzebuje. Ja tak mogę spędzić swoje życie, rozważając, dywagując o wielkich sprawach, a jednocześnie nie dostrzegać obok człowieka, który naprawdę potrzebuje mojego gestu, spojrzenia, miłości itd. Usiłują go uciszyć, a on nadal krzyczy. Dlaczego opowiadam to? Otóż porównajmy naszą modlitwę z modlitwą Bartymeusza. Zobaczmy, jak ona wygląda. Ile czasu przygotowujemy się na spotkanie z Panem Bogiem? A może chcemy, że gdy tylko klękniemy albo siądziemy w spokoju, to on natychmiast ma nam się objawić, ponieważ łaskawie poświęciliśmy mu czas. Spróbujmy przywrócić proporcje. Ten człowiek przygotowywał się na to spotkanie miesiącami. Różnego rodzaju scenariusze pewnie w głowie sobie układał. I w momencie, kiedy rzeczywiście Jezus się pojawił, jego modlitwa dosięgła Chrystusa. A my? Jak bardzo blado przy tym wypada nasza modlitwa, o ile w ogóle jest. Na wszystko człowiek ma czas. W zasadzie 24 godziny na dobę mam wypełnione. I może od czasu do czasu rzucę Panu Bogu jakiś ochłap. Bo w ten sposób naprawdę do niczego nie dojdziemy. Winniśmy pamiętać o jednej rzeczy, że rzeczy materialne, rzeczy tego świata, one narzucają się nam same. Nie musimy o nie prosić. Są na wyciągnięcie ręki. Wręcz łaszą się o naszą uwagę. Trochę tak jak Zalicji w Krainie Czarów. Na buteleczkach jest napisane: wypij mnie na ciasteczku, zjedz mnie. Ale niestety bardzo często, jeżeli poprzestaję tylko na tym, to tak jak Alicja, albo rosnę i nie dosięgam celu, staję się megalomanem, albo maleję, popadam w kompleksy i też nie dosięgam celu. Natomiast rzeczy niewidzialne domagają się przygotowania. Ja muszę naprawdę skupić się, żeby je zauważyć. Jeżeli tego nie uczynię, to one mi się wymkną. To jest tak jak z pięknem, jak z muzyką, jak z malarstwem, że muszę być uważny, muszę się nauczyć je dostrzegać. To jest niezwykle istotne. I pierwszą rzeczą chyba w modlitwie, którą powinienem się nauczyć, to jest to, żeby modlić się w poczuciu nieobecności Pana Boga, ale jednocześnie świadomy, że On jest. Że On jest, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu dzisiaj we mszy, jak matka wierna, która nigdy nas nie opuści, nawet gdyby ta naturalna mama nas opuściła. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że być może ja dlatego Go nie widzę, ponieważ jestem zbyt gruboskórny, ponieważ zbyt mało energii i uwagi wkładam na to, żeby Go odszukać. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie być może, że dlatego Go nie spotykam, że On jest zbyt miłosierny, żeby mi się objawić. Bo ja bym nie wytrzymał spotkania z Nim. Pan Bóg nie będzie się objawiał komuś, kto żyje w iluzji i nierzeczywistości. Ja muszę najpierw znaleźć, jak mówi święty Jan Chryzostom, znajdź klucze do własnego serca, a okaże się, że są to klucze, które otwierają Królestwo Niebieskie. I tak rzeczywiście jest. Dopóki żyjemy w świecie iluzji, w świecie rzeczy i im poświęcamy maksimum uwagi, a Panu Bogu jakiś margines, to nic z tego nie będzie. Ja nie mówię, żeby stać się mnichem, ale żeby spróbować właśnie z takim natężeniem przygotować się do spotkania z Bogiem, z jakim natężeniem przygotowywał się Bartymeusz. On był świadomy swojej ślepoty, my niestety nie jesteśmy jej świadomi. Może też o to warto by się modlić, żeby łuski spadły z moich oczu, żebym ja rzeczywiście zaczął widzieć ten wymiar, który jest niewidoczny, który nigdy nie będzie mi się łasił do nóg, żebym go łaskawie zauważył, tylko że ja mam się o to starać. Jest taki cudowny fragment, który, no wypisz, wymaluj, mimo że mówi o innych rzeczach, o relacji dwóch osób, tak naprawdę pokazuje nam, jak powinna wyglądać nasza modlitwa. Chodzi mi o fragment, jak lis w małym księciu uczy małego księcia, jak ma go oswoić. Że mają się spotykać o wyznaczonym czasie. I nie od razu podchodzić do ciebie, stopniowo. Na razie tylko patrzeć. Nic nie mówić, ponieważ słowa są niestety mylące, a prawdziwie widzi się tylko sercem. Dostatecznie dużo czasu poświęcić na to, żeby się stopniowo przybliżać jeden do drugiego. I proszę pamiętać, proszę mi wierzyć, że Pan Bóg nigdy nie będzie się zjawiał na nasze żądanie. Musimy przywrócić odpowiednie proporcje, zobaczyć, kim On jest, zobaczyć na nasze serce, że jesteśmy jednocześnie wielcy i mali. W konfrontacji z tym światem, ze wszechświatem, człowiek jest tylko pyłkiem, ale okazuje się, że cały wszechświat nie jest w stanie zapełnić jego serca. Takie jest ono obszerne. Ono jest stworzone na Pana Boga. Ktoś, bardzo często ludzie mówią, że no, nie modlą się, ponieważ nie mają takiej potrzeby. Proszę pamiętać, że brak apetytu jest symptomem choroby. Także to, że ja nie mam takiej potrzeby, już może oznaczać, że jestem człowiekiem chorym i ślepym i potrzebuję uzdrowienia. To nie jest kwestia potrzeby. To jest kwestia pewnej świadomości, która, powiedzmy, każe mi klęknąć i czekać na Pana Boga, ponieważ wiem, jakie proporcje są między Nim a mną. I myślę, że takim dojmującym bólem egzystencjalnym, który jest w naszym życiu, a który tak bardzo często potrafimy zagłuszyć różnego rodzaju rzeczami, sprawami, ludźmi i tak dalej, ten ból egzystencjalny jest pewnego rodzaju właśnie takim wołaniem naszego wnętrza o modlitwę. Nic nie jest w stanie zaspokoić mnie, mojego wnętrza, tylko obecność Pana Boga. A narzędziem do tego jest modlitwa, ale ja muszę ciągle pamiętać, że jestem ślepy, że potrzebuję tak naprawdę uzdrowienia. Muszę umieć czekać. Nigdy nie będzie tak, że Pan Bóg, który jest moim stworzycielem, dzięki któremu żyję, poruszam się, oddycham, zjawi się na pstryknięcie palcami. Ja nie jestem na to gotowy. I muszę umieć przygotowywać samego siebie. Jest takie powiedzenie, że jeżeli uczeń jest gotowy, mistrz się znajdzie. Skoro jeszcze go nie widzę w swoim wnętrzu, to znaczy, że przygotowania są w toku, a może powinienem im poświęcić jeszcze więcej czasu. O innym spotkaniu, które jest rozminięciem się z Panem Bogiem za chwilę. W tym samym rozdziale czytamy o innym spotkaniu. Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek, upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. I to była to rozmowa człowieka z Panem Jezusem. Bartymeusz, który krzyczał całym swoim wnętrzem, który maksymalnie skupiony na kimś, kto rzeczywiście mógł go wyrwać z ciemności. I ten młody człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa porozmawiać. Przyszedł do niego podyskutować. Zadaje bardzo ważne pytanie: Nauczycielu dobry, jak można się zbawić? Ale Jezus wie, że on przychodzi po to, żeby sobie podyskutować. Nie ma w niej tak naprawdę pragnienia spotkania. I od razu mówi, nie nazywaj mnie dobrym. Jakby zbył ten komplement. I mówi oczywiste rzeczy. Znasz przykazania, przestrzegaj je. Ale młody człowiek nadal chce dyskutować. Mimo, że zna przykazania i przestrzega, to jednak widocznie czegoś mu brakuje. Chce usłyszeć to jedno słowo, które rozświetli jego drogę. Pewnie ma jakiś dylemat, skoro przyszedł. Może jest w jakiejś ciemności. Ale na ogół ma dobre mniemanie o sobie, jak słyszeliśmy. Czy nie odnajdujemy w tym nas samych? Przychodzimy do Pana Boga tak sobie porozmawiać, podyskutować. Mamy jakiś problem, dylemat moralny. Dietrich Bonhoeffer powiedział, że dylemat moralny to jest ulubiona gra człowieka od rajskich czasów, żeby odsunąć pytania istotne. Tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie każde spotkanie z Bogiem, prawdziwe, to jest sąd. Sąd nad moim życiem. To jest wewnętrzny kryzys, to jest rozbicie tego, co było dotychczas. Jeżeli nie jestem na to gotowy, to musisz się przygotowywać. Ale nie mogę żądać od Pana Boga, żeby natychmiast mi się objawił. I chciał usłyszeć, to usłyszał. Idź, sprzedaj wszystko to, co masz, rozdaj ubogim, a potem chodź ze mną. Nie był na to gotowy i odszedł zasmucony. Tutaj bynajmniej nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś dobra, które posiada. O dobra materialne. Spłycilibyśmy ten fragment, myśląc tylko i wyłącznie o tym. Tutaj chodzi o właśnie o pewną iluzję, w której żyję, że nie chcę jej porzucić i dlatego jeszcze nie mogę iść za nim. Każde prawdziwe spotkanie z Panem Bogiem musi owocować kwestionowaniem mojego życia. Także być może, że ta moja modlitwa, która odbywa się w ciemności, to jest miłosierdziem skierowanym ku mnie, ponieważ jeszcze nie jestem gotowy na spotkanie. Znajdź klucz do swojego własnego serca, zobaczysz, że otworzysz nim również Królestwo Niebieskie. Nie mogę przychodzić do Niego i rozwiązywać swoich dylematów, zagadać sprawę. To jest w ogóle jakaś pomyłka. Owszem, co wcale nie przekreśla tego, że te dylematy moralne człowieka są czymś złym. Ale jednocześnie muszę mieć znać proporcje. Porównajmy te dwa fragmenty. Ten krzyk z dna rozpaczy, z głębokiej świadomości swojej niedoskonałości i słabości, który wyrywa się z serca Bartymeusza i ten młody człowiek, który przyszedł z nauczycielem sobie podyskutować. To jest przepaść. Jak wygląda nasza modlitwa? Czy jestem gotowy na spotkanie? Czy nadal muszę się przygotowywać? Może to, że tkwię jeszcze w ciemnościach, modląc się do Pana Boga, to jest miłosierdzie, a jednocześnie wskazanie, że jestem zbyt ślepy i musi mi zerwać łuski z moich oczu, a to zawsze będzie bolało, bo te łuski to iluzja. Iluzja, którą nieustannie każdy z nas buduje, czepiając się tego świata, co wcale nie znaczy, że on jest zły. Ale jednocześnie ja muszę pamiętać, że najważniejszą rzeczą jest to, co niewidoczne. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, prawdziwie widzi się tylko sercem. Bartymeusz czy ten bogaty młodzieniec, który nie chce zrezygnować z siebie, ze swoich wizji, ze swojej iluzji. Amen.